Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witamy z Państwem Elżbietę
i Leszek.
Witamy także Pana Jarosława, który przy konsolecie realizuje naszą audycję, tę audycję, a z nami jest ksiądz profesor doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Psychologii i Religii. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam Państwa, witam radio słuchaczy. Cieszę się, że ponownie mogę zagościć na falach Radia Maria.
Ksiądz profesor gościł również w telewizji.
Tak.
A więc na wizji. Bardzo ciekawy, sympatyczny program o starości.
Wdzięczny.
Tak. No a dzisiaj będzie dalszy ciąg w tej naszej audycji, tyleż troszeczkę inny temat, bo są pewne trudności w starości, a więc opieka nad ludźmi w podeszłym wieku w domu rodzinnym.
To jest bardzo miło, jak babcia i dziadek są w domu i pomogą, i doradzą, i czasami dużo dobrego wnoszą poprzez swoją wiedzę, poprzez doświadczenie życiowe. Mają czas na rozmowy z wnukami, na które rodzice czas nie mają. Wszystko dobrze, jak jest sprawność fizyczna, umysłowa. Gorzej, jak zaczynają się różnego rodzaju choroby, różne przypadłości. I ta opieka już wtedy jest dosłowna, niekiedy bardzo męcząca i wycieńczająca dla tych, którzy się opiekują, dla dzieci, dla córki, dla syna, który opiekuje się swoimi rodzicami. Ale to są rodzice, więc opiekujemy się jak możemy, jak potrafimy i lepiej w domu niż gdzieś tam dawać do jakichś domów, gdzie opiekują się jakieś osoby, którym się płaci za to, bo jednak to mama i tata, jak są w domu jak najdłużej, to jest najlepiej.
Ale nie zawsze są mama i tata, są to ciocie.
No właśnie, wujkowie. Bywają cioci i wujkowie i też trzeba się nimi zająć i teraz no właśnie bywają problemy, właśnie jeżeli są to osoby, robią się w pewnym sensie trudne. Czasami komunikacja ulega zaburzeniu, są różnego rodzaju psychiczne i tak dalej przypadłości, ale o tym już nam opowie nasz gość, ksiądz profesor doktor habilitowany Romuald Jaworski. Serdecznie prosimy.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za podjęcie tematu, który jest niezwykle ważny i uniwersalny, dlatego że trzeba to jasno powiedzieć, choroba jest tym zjawiskiem, które dotyka wszystkich ludzi. Każdy człowiek styka się z chorobą w podwójny sposób. Pierwszy to sytuacja, w której sam choruje. Chorują już niemowlaki, noworodki, dzieci, dorośli, starcy. I drugi sposób spotkania z chorobą to wtedy, gdy choroba dotyka osoby, która dla nas jest ważna i której chcielibyśmy pomóc, a często doświadczamy bezradności, bezsilności i całego tragizmu, bólu, który jest z tą chorobą związany. I dzisiaj, kiedy podejmuję temat opieki nad chorym w domu rodzinnym, to chciałbym powiedzieć, że najpierw chcę się skoncentrować na chorobie jako zjawisku powszechnym i zobaczyć chorobę w takiej prawdzie o niej, bo zobaczenie tej prawdy o chorobie jest ważne zarówno dla samej osoby, która choruje, jak i dla otoczenia. Będę chciał powiedzieć o rodzajach choroby, bo to też ma ważne znaczenie i duży wpływ na to, jak przeżywamy chorobę. Inaczej przeżywam chorobę nawet bardzo bolesną, ale epizodyczną, związaną na przykład z wypadkiem drogowym albo z nagłą infekcją, a inaczej wtedy, kiedy choroba jest chroniczna albo terminalna. No i później chciałbym zaprosić do refleksji nad trudnościami, które wiążą się z chorobą, bo te trudności trzeba poddać dokładnej analizie. Te trudności dotyczą wszystkich sfer ludzkiego życia i życia psychicznego, i biologicznego, i społecznego, i duchowego, i wreszcie o sposobach reagowania na tę chorobę, zarówno przez samego chorego, jak i przez otoczenie. To w skrócie to, czym chciałbym zająć się w pierwszej części naszej refleksji, naszego spotkania. Natomiast chciałbym też zaprosić radiosłuchaczy do tego, żeby opowiedzieli o tym, jak oni radzą sobie albo nie radzą z chorobą osobistą czy z chorobą osób w otoczeniu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element świadectwa, dlatego że wiele osób szuka tutaj pomocy, ale też wiele osób zebrało bardzo ciekawe doświadczenia i wnioski, którymi mogą się podzielić. Zaczynając zatem refleksję na temat choroby, trzeba powiedzieć, że choroba jako zjawisko powszechne jest na ogół spostrzegana jako brak, jako defekt, jako brak zdrowia. Bo wydaje się, że zdrowie jest czymś zupełnie naturalnym, że wszyscy powinniśmy być zdrowi, życzymy sobie zdrowia, zdrowie traktujemy jako znak błogosławieństwa i choroba w związku z tym jawi się jako defekt. I wtedy człowiek ma tendencję do patrzenia na siebie jako kogoś, kto uległ awarii. Defekt ma. Choruje mu wątroba, choruje mu serce, ma cukrzycę, ma nadciśnienie, głowa go boli, ma nowotwór i w związku z tym no, taka rzeczywistość z defektem dzisiaj wydaje się mało atrakcyjna. No, nawet w małżeństwie lansowany przez piosenkarkę dosyć dowcipny tekst wymienię cię na lepszy model, bo jesteś z defektem. W związku z tym ta osoba, która jest chora i właśnie jest z defektem, zaczyna być problemem. To jest jedno spojrzenie na chorobę, ale nie jedyne. Dlatego, że są osoby, które podkreślają znaczenie choroby jako sygnału. Kiedyś bardzo mnie natchnęła taka książka, w języku niemieckim czytałem, choroba jako sygnał. Choroba jest bowiem sygnałem dla człowieka, aby coś zmienić. I czy chce, czy nie, choroba zmusza go do zmiany. Choroba wtedy staje się trudnym darem. I jeżeli jest przyjęta jako dar, trudny, ale jednak dar, i może zostać zaakceptowana, a człowiek ma wtedy poczucie, że jest obdarowany, a nie zdefektowany. To zmienia zupełnie sytuację. Bo jeżeli ja mam dar i taki trudny dar Pan Bóg mi dał w postaci choroby, to znaczy, że Pan Bóg ma do mnie zaufanie. Cierpienie jest bowiem wpisane w ludzką egzystencję, zresztą nie tylko ludzką. Widzimy, jak cierpią zwierzęta nieraz. I ten klimat bólu, cierpienia jest doświadczeniem uniwersalnym. Ale człowiek może to transcendować. Może przez ten ból, przez to cierpienie rozwijać się. Oczywiście nikomu nie życzymy tego, żeby cierpiał, żeby chorował, żeby go to bolało. Ale jeśli to przychodzi i jest odebrane nie jako defekt, ale jako dar, to sytuacja tego człowieka się zmienia. On jest kimś cennym, bo został obdarowany trudnym darem. Darem, który go mobilizuje. Mobilizuje do takich rzeczy, których wcześniej nie podejrzewał u siebie. Na przykład do wrażliwości na swoje ciało. Do docenienia tego, co ma. Do zobaczenia całego zasobu rzeczy, które funkcjonują dobrze. Bo okazuje się, że jedna rzecz wydaje się, że funkcjonuje źle, ale ona oddziaływuje na cały organizm, na całą egzystencję. To jeszcze o tym za chwilę będę mówił. Jest to niemożliwie sytuacja szczególna, która natychmiast prowokuje zmianę mojego stosunku do świata, do moich obowiązków, do tego, co dla mnie jest ważne. Mówi się nieraz, że zdrowy ma tysiące pragnień, a chory tylko jedno, żeby był zdrowy. I to nie jest do końca prawda. Rzeczywiście na pierwszy plan wybija się to pragnienie zdrowia, ale też nagle okazuje się, że ten chory zaczyna teraz lepiej odróżniać, ile dla niego znaczy i jaką dla niego wartość ma gonitwa za karierą, poszukiwanie rozrywkowego życia, oddanie się całkowicie pracy, a nawet rodzinie. Zaczyna cenić własną egzystencję. Zaczyna patrzeć na to życie, które otrzymał, jako na dar, który może utracić. A jeżeli mogę coś utracić, to zaczyna to być dla mnie cenne. Wiele osób to podkreśla. Nasz poeta Kochanowski, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. I wtedy dopiero zaczyna nagle człowiek widzieć tę ogromną wartość. Sytuacja szczególna, bo zmienia się też funkcjonowanie. Do tej pory musiałem biec do pracy, byłem niezastąpiony. Teraz złamałem nogę, siedzę albo jakaś inna choroba mnie unieruchomiła w domu i świat się nie zawalił. Ani mój zakład pracy nie padł, ani żadna korporacja się nie rozsypała z tego powodu, że ja nie poszedłem do pracy. Człowiek zaczyna widzieć inaczej wiele rzeczy. I to zobaczenie inaczej siebie, inaczej świata jest rzeczą ważną. Oczywiście jest też ten element dolegliwości, bólu, cierpienia. On jest bardzo uciążliwy i człowiek chce się go pozbyć. I to jest zupełnie zrozumiałe, że sięga po leki przeciwbólowe, po leki, które aktywnie pokonują tę chorobę. Do tego ma prawo i dobrze, żeby to robił, bo jeśli zrezygnuje i podda się, to też nie będzie dobrze. To cierpienie zmusza go jednak do tego, żeby w inny sposób podszedł do swoich zadań, w inny sposób podszedł do swoich wartości, w inny sposób zaczął kształtować swoje relacje z otoczeniem. Choroba, która przychodzi nagle, nieoczekiwanie, rzadko kto oczekuje chorób, może hipochondrycy czasami się ścigają, kto ma większą chorobę, to ona przychodzi w sposób niechciany, nagły i zmienia wszystko. Nie tylko w życiu samej tej osoby, ale zmienia bardzo dużo w całym systemie rodzinnym. Zmienia zakres obowiązków, podział czasu, angażowanie się w różne zadania. Jest jeszcze jeden taki element choroby, o którym muszę wspomnieć, ale który się nie da do końca tutaj wyjaśnić. Choroba jest tajemnicą. jest tajemnicą. Nie wiemy, dlaczego tak naprawdę ostatecznie chorują ludzie i jedni chorują na choroby psychiczne, inni fizyczne, jeszcze inni duchowe. Oczywiście jest szereg teorii tłumaczących etiologię, ale tak w tej warstwie najgłębszej, filozoficznej, to możemy pytać, dlaczego człowiek choruje, dlaczego cierpi, dlaczego musi tego znawać. I na to pytanie można szukać odpowiedzi, ale przede wszystkim to pytanie może być traktowane w podwójny sposób. To o tym mówił w nieco innym kontekście Gabriel Marcel, kiedy mówił, że drugi człowiek, ale także każde zdarzenie może być traktowane jako problem albo jako tajemnica. Jeżeli coś jest problemem, to ja od problemu uciekam, nie chcę się nim zajmować, zamykam oczy, robię głupie rzeczy, ale jeśli jest tajemnicą, czy drugi człowiek, czy wydarzenie, to chcę zgłębić, chcę się zbliżyć, chcę uchylić tej tajemnicy, zajrzeć jak gdyby do głębi. I to się dokonuje poprzez taką no, głęboką wrażliwość na swój ból, na swoje przeżycia, na swoje myśli, które się pojawiają. I teraz chciałem przejść do tego tematu związanego ze zróżnicowaniem chorób. Dlatego, że oczywiście każda choroba wyzwala te pytania i każda choroba zmienia życie człowieka. Ale jednak choroba chorobie nierówna. I tak najczęściej, kiedy pada słowo jestem chory, to ludzie myślą o doświadczeniach cielesnych. To jest wątroba mi siadła, serce odmówiło posłuszeństwa, nerki, trzeba iść na dializę, jakieś choroby nowotworowe. To, co się dzieje w sferze somatycznej. I medycyna głównie jest zorientowana na pomoc w sferze somatycznej. Co więcej, wysoka specjalizacja w dziedzinie medycyny sprawia, że jest urolog, ale też specjalista jeszcze tylko od wąskiej działki. I kiedy przychodzi do pacjenta, to pyta, jaki tu mamy przypadek. A to nie jest przypadek. To jest człowiek, który cierpi z tego powodu. Ale lekarz musi się zająć tą wąską rzeczywistością, bo się wyspecjalizował. Dzięki temu jest dobrym lekarzem. Znakomicie dokona operacji. On jest chirurgiem naczyniowym. I jest tylko tym się zajmuje. Swoje robi. A człowiek pokrojony i postrzywany leży i cierpi. Cały. Ze swoją psychiką, ze swoimi relacjami do otoczenia, ze swoją duchowością. I właśnie te choroby fizyczne są tym, co jest związane często z bólem fizycznym także. Ale one mają też i kontekst właśnie cierpienia. Choroby psychiczne dotyczą zaburzeń w sferze poznania, w wrażliwości sensorycznej, w percepcji rzeczywistości, w sferze emocjonalnej. Są choroby psychosomatyczne, które mają swoje źródło w trudnościach i przeciążeniach, w stresie, a ujawniają się w postaci nerwic wegetatywnych, nerwica żołądka, nerwica dwunastnicy, globus hystericus. I człowiek ma poczucie, że cierpi jego ciało, ale żeby go zrozumieć, trzeba dotrzeć do tych przyczyn, które są, to są przyczyny duchowe. Oczywiście są przyczyny też i choroby duchowe, choroby moralne. Na przykład ktoś zniszczył swoje sumienie, zaczął żyć niezgodnie ze swoim sumieniem. Nagrzeszył, powiedzmy, najkrócej. Odrzucił dotychczasowy sens wartości. Podeptał swoją wiarę religijną. I te choroby duchowe związane z poczuciem sensu życia, sensu cierpienia. Nieraz mogą bardzo daleko wpływać także na całe życie człowieka, między innymi na sferę psychiczną, że będzie przeżywał ten człowiek wtedy niepokój, poczucie winy, ale także może się to somatyzować. I dlatego w analizie tej choroby człowiek stawia pytania o sens, ale i o przyczynę. Dlaczego mnie to spotkało? I niektórzy mówią, a dlatego, bo nagrzeszyłem i to jest kara Boża. Inni mówią, dlatego, że nie prowadziłem właściwego trybu życia. Jeszcze inni mówią, dlatego, że przejąłem geny wrażliwe na tę chorobę od moich rodziców. Apostołowie, widząc człowieka chorego, pytali, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził chory. Jezus mówi, ani on, ani jego rodzica, żeby się ujawniła chwała Boża. Poszerza Jezus spojrzenie na chorobę. A więc pierwsza taka analiza ważna to jest pytanie, co we mnie cierpi, gdzie jest źródło tego cierpienia, gdzie są objawy i jak ja w całości mam przeżyć ten stan. Druga kwestia jest, jeśli chodzi o rodzaje choroby, to jest pytanie o to, czy ta choroba ma charakter epizodyczny, bo ona przyszła, zatrzymała mnie na pewien czas, była ważnym sygnałem, zastanów się, co robisz, gdzie dążysz, w co angażujesz się, czy nie można inaczej. Choroba minęła i ja teraz muszę rozstrzygnąć, wrócić z powrotem do starych błędów, które popełniałem, czy ta choroba mnie czegoś nauczyła. Jeżeli mnie nie nauczyła, to kolejny nawrót tej choroby może być gorszy. Bym powiedział, Pan Bóg się upomina o swoje, daje silniejsze sygnały, żebyśmy wreszcie zrozumieli coś. Ale nie zawsze jest tak, że możemy powiedzieć, ach, bo to jest, ten człowiek popełnił błąd albo grzech. To byłoby niesłuszne. Jezus sam przed tym przestrzega i musimy się też bronić. Niemniej ta choroba epizodyczna jest ważnym doświadczeniem. Uczy nas obchodzenia się z cierpieniem. Już małe dzieci chorują, wiedzą, że wtedy potrzebują opieki, wiedzą, że muszą się zdobyć na cierpliwość, wiedzą, że trzeba skorzystać z pomocy medycznej. Wiele ważnych doświadczeń człowiek zdobywa. I gdy przychodzi naprawdę ogromny problem zdrowotny, jesteśmy już przygotowani poprzez te epizody chorobowe. Gorzej, gdy pojawia się choroba chroniczna i wiele osób się przeciwko temu buntuje. Lekarz mówi, sprawdziłem raz, drugi, trzeci u Pana ciśnienie, niestety od dzisiaj Pan już będzie musiał brać leki do końca życia. I to do końca życia brzmi jak wyrok. Leki na nadciśnienie albo insulinę, cukrzycy. To właśnie te chroniczne choroby są takim stałym przypominaniem nam o konieczności troski o swoje zdrowie. Ja mogę dobrze funkcjonować, ale muszę mojemu organizmowi pomagać. Jeżeli to zaniedbam, to jestem winien temu. Jak mi ostatnio moja lekarka powiedziała, dając mi listę menu do zjedzenia, wykreśliła tam i mówi, a to już zjadłem, a to już zjadłem, a to już zjadłem. Czyli ja mówię, to sam mi pozostaje do jedzenia jeszcze. A ona mówi to. No więc jeśli nie smakuje, to będzie smakowało. I to jest właśnie ta perspektywa, która sprawia, że wielu ludzi nie chce się zgodzić na tę trwałą wrażliwość na choroby. Jeszcze inna sytuacja jest wtedy, kiedy przychodzi choroba, która według danych medycznych uchodzi za chorobę terminalną. I wiadomo, że nie ma tutaj jednoznacznych rozstrzygnięć i że życie jest w ręku Boga, ale jest też tak, że człowiek musi postawić sobie pytania o kres swojego życia, o sens czasu, o zagospodarowanie go. To jest zupełnie inne, ważne doświadczenie. Tak samo można w kategoriach choroby potraktować niepełną sprawność, albo jak to się dzisiaj mówi ładniej, sprawność inaczej, bo te osoby niewidome, niesłyszące, na wózkach, no cały czas znajdują się w sytuacji, w której muszą uwzględniać ten kontekst defektu albo daru tego szczególnego. Choroby, które są związane właśnie z człowiekiem, sprawiają, że człowiek zaczyna tracić takie poczucie własnej wartości trochę. To jest doświadczenie nędzy ludzkiej egzystencji. Na poziomie biologicznym to się ujawnia w bólu, uzależnieniu od aparatury, uzależnieniu od innych ludzi. Poczucie, że nie mam już tyle sił, jestem ograniczony, jeśli chodzi o mobilność, nie mogę już na przykład prowadzić samochodu, mam osłabienie, moja sprawność sensoryczno-motoryczna jest mniejsza. I to są te trudności biologiczne. Psychiczne trudności, przygnębienie, zniechęcenie, lęk, niepewność jutra, apatia, poczucie klęski, zranione emocje związane właśnie z lękiem, ze smutkiem, zaburzenie spostrzegania i myślenia. To są te trudne sytuacje. I wreszcie trudności związane z chorobą na poziomie społecznym. To jest poczucie odrzucenia przez otoczenie. Bo ten człowiek zdrowy jest dobrym pracownikiem. Ten człowiek zdrowy może być wykorzystany, a teraz chory wymaga opieki. Dlatego wiele osób z otoczenia odrzuca osobę chorą. Chorzy spotykają się niejednokrotnie z krytyką ze strony innych, że pieszczą się, że nie chcą walczyć. Mają doświadczenie niezrozumienia, skrzywdzenia, niechęci. I to jest bardzo przykre. I wreszcie na poziomie duchowym zaczynają wątpić nieraz w Boga, czy Bóg nie jest okrutny, dopuszczając na mnie to cierpienie. Gubią poczucie sensu życia. Ich system wartości ulega rozchwianiu, zakwestionowaniu. Wątpią w wartość miłości. Zamykają się w sobie. Tak czy inaczej, wszystkie te elementy razem tworzą taki klimat, wobec którego nie może przejść obojętnie ani sam chory, ani jego otoczenie. Więc co w takim razie się dzieje? Co można zrobić w takiej sytuacji? I ludzie przyjmują różne strategie. Niektórzy mają strategię ucieczkową. Zamknąć oczy i nie widzieć. Ząb ich boli, ale nie pójdą do dentysty, aż pół szczęki zgnije. Bo mają straszny lęk i jakoś tam sobie to zatruwają, żeby uciec. Wiedzą, że mają różnego rodzaju dolegliwości, ale nie chcą iść do lekarza, nie chcą iść do specjalisty. Oczywiście to jest kwestia odpowiedzialności za życie, za zdrowie. zdrowie. Ale niestety ten mechanizm ucieczkowy jest dosyć powszechny. Drugi mechanizm to jest mechanizm taki prowokacyjny. To ja na przekór temu, ponieważ i tak życie jest krótkie, wątrobę już mam rozwalone, to wszystko jedno, to i tak się upije. Jeszcze, żeby paradoksalnie jakoś zadziałać, żeby zagłuszyć. I tylko osoby najbardziej dojrzałe podchodzą do tych sytuacji chorobowych w sposób zadaniowy. Jest sytuacja, trzeba coś z nią zrobić. Muszę się nią zająć. A więc ani lęk i ucieczka, ani bunt, ani też czerpanie zysku z choroby, bo to dotyczy szczególnie, myślę, także chorych psychicznie, ale i przy fizycznych też tak jest, że ja teraz jestem chora, to już nic nie mogę zrobić i wszyscy muszą koło mnie chodzić i skakać i ja do niczego nie nadaję. Otóż każdy człowiek obok deficytów w zdrowiu ma zasoby i może coś zrobić. Pamiętam przed kilku laty ten znany przypadek pacjenta, który domagał się eutanazji, bo miał bardzo ograniczony kontakt z otoczeniem. Chyba wtedy pani Anna Dymna mu z tej fundacji załatwiła komputer, że on zaczął pisać do ludzi, którzy byli w tej samej sytuacji i w 3 tygodnie później mówił, że chce żyć i że ma tylu ludzi, z którymi jest w kontakcie tylko przez ruchy chyba oczu, żeby pisać na klawiaturze i wyzwalać, tworzyć pewne teksty. Więc takich sytuacji jest dużo. Każdy ma nie tylko ograniczenia, ale każdy ma zasoby. I osoby, które podchodzą zadaniowo do choroby, wiedzą, że czegoś nie mogą robić i nie są w stanie, ale coś mogą. I to jest ważne, żeby z tego nie rezygnować. To jest właśnie twórcze przeżywanie choroby, które się wiąże z tym, że po pierwsze chcę więcej wiedzieć. Chcę więcej wiedzieć o samej chorobie, chcę więcej wiedzieć o sobie. Nowy rzecz dowiaduje się o ludziach. Okazuje się, kto w rodzinie naprawdę się o mnie troszczy, a kto w ogóle się mną nie interesuje. Dowiaduje się, że osoby nieznajome przychodzą mi z pomocą i okazują tyle miłości, zupełnie nieoczekiwanie. Dowiaduje się, kto jest dobrym fachowcem i kto leczy z sercem, a kto jest tylko dobrym rzemieślnikiem. Dalej pogłębiam relacje z sobą i z innymi poprzez tę więź, która nabrała szczególnej barwy poprzez chorobę. Budzi się wrażliwość na sferę duchową. To jest bardzo ciekawe, że osoby w sytuacji cierpienia stawiają pytania o Boga. Wcześniej w ogóle mogli tego pytania nie stawiać. A teraz stawiają pytania o Boga, o sens życia, a więc budzi się wrażliwość duchowa. Nasila się kontakt z Bogiem, intensywność tego kontaktu, głębia, zróżnicowanie relacji, ludzie zaczynają się modlić, ofiarowywać Bogu swoje cierpienie. Po prostu przychodzi czas świadomego przeżywania własnego życia. Czas przemyśleń i przewartościowań. Bardzo ciekawy czas. Trudny, niewątpliwie bardzo trudny. Ale równocześnie jest to czas rozwoju i o tym często się nie myśli. Myśli się tylko o tym, że to jest czas ograniczeń, a to jest też niezwykle piękny czas rozwoju. I w sytuacjach kontaktu z chorobą myślę, że dzieje się w człowieku jakaś sekwencja takich trudnych doświadczeń, Elisabeth Kübler-Ross, szwajcarska psychoterapeutka, napisała książkę Rozmowy o śmierci i umieraniu. Ona rozmawiała z ludźmi chorymi na chorobę nowotworową. I powiedziała, że ci ludzie przechodzą przez 5 faz choroby. Pierwsza to jest zanegowanie. To nieprawda, mnie to nie dotyczy. Druga faza to jest faza gniewu, wściekłość. Dlaczego ja? To jest niesprawiedliwe. Trzecia faza targowania się z Bogiem, z lekarzem, żeby się ocalić. Czwarta faza depresji, przygnębienia i takiej żałoby po sobie samym, a wreszcie faza zgody. I ja myślę, że to, co odkryła Elisabeth Kübler-Ross, dotyczy nie tylko kwestii procesu umierania, ale także procesu przeżywania choroby. Że nawet jeśli człowiek nie umrze, ale wchodzi w chorobę właśnie taką chroniczną, to też najpierw mówi nie, to jest nieprawda. Co mi tam mówi? Ja nie muszę tego. Nie będę brał tych leków. Później widzi, że musi jest zły na wszystko, na siebie, że prowadził zły styl życia, na medycynę, na opiekę zdrowotną, na szpitale, na lekarzy. Później zaczyna się targować, a później mówi, no niestety, muszę to już tak będzie. I przychodzi pogodzenie i zaczyna żyć z tym. To też jest pewna strategia. Jeśli myślimy o postawach wobec własnej choroby, to są osoby, które chciały być tylko biorcami, a muszą pamiętać, że są też dawcami. Osoba, która jest chora, może dać temu, kto się nią opiekuje, czy tej, która się nią opiekuje, zainteresowanie, życzliwość, dobre słowo, wdzięczność. To są rzeczy, których ludziom bardzo potrzeba dzisiaj. I mogą otrzymać to. Chodzi o to, żeby nie pielęgnować w sobie takiej postawy hipochondryka, malkontenta, niezadowolonego ze wszystkiego, tylko żeby szukać pomocy, żeby samemu też coś robić. I teraz krótko chociaż o tej sytuacji dotyczącej tego, co się dzieje w relacjach otoczenia. Otoczenie, to znaczy kto? Gdy pan Lech rozpoczynał dzisiejszą audycję, to powiedział, to jest często właśnie tą osobą chora, jest mama, jest babcia, ale przecież tą osobą chorą może być moje dziecko, tą osobą chorą może być mój brat, siostra. I dlatego, kiedy mówię otoczenie chorego, to uwzględniam tutaj i rodziców, i dzieci, i rodzeństwo, i męża albo żonę oczywiście, i kuzynów, i przyjaciół. Wszyscy, którzy z tą osobą czują się związani. I teraz, jakie mogą być ich nastawienia i postawy? Pierwszy odruch jest taki życzliwy na ogół. Ojej, co się stało? Choroba. No Boże, to może trzeba lekarza ci znaleźć jakiegoś, może jakieś nowe środki medyczne, może trzeba się pomodlić. Jestem do dyspozycji, wspieram. Pierwsza reakcja jest zawsze bardzo dobra, ważna, sympatyczna. Ona jest czymś naturalnym, naturalnym odruchem serca i zresztą bardzo potrzebna. Ale niejednokrotnie po tym pierwszym zareagowaniu przychodzi drugie, trzecie i przychodzi znużenie, zmęczenie, już niechęć. Zostają tylko wtedy w takich trudnych sytuacjach chorobowych tylko te osoby najbliższe. Nieraz jest to właśnie matka dla dziecka, nieraz to jest mąż dla żony, nieraz to jest żona dla męża, nieraz to jest córka lub syn dla swoich rodziców. I te osoby, nawet jeżeli przeżywają zmęczenie i znużenie, są wierne, trwają, wspierają i troszczą się o tę drugą osobę. Nie ma tego odrzucenia. Bywa nieraz, że ktoś na jakimś etapie zmęczenia okazuje niechęć, okazuje zmęczenie, zobojętnienie nawet. Ale tak bywa raczej wtedy, gdy osoba chora nie stymuluje, nie jest wdzięczna, nie pomaga. Bo trzeba też powiedzieć, że niektóre osoby chore są bardzo trudne do opieki. Bardzo roszczeniowe, bardzo zafiksowane tylko na sobie, bardzo egocentryczne. I opieka nad nimi i służba im naprawdę jest heroizmem ze strony tych najbliższych osób. Dlatego właśnie te osoby trzeba szczególnie wzmacniać. I jeśli nawet otoczenie nie jest w stanie być na co dzień przy samym chorym, to jeżeli chce choremu pomóc, to powinno wzmacniać tę osobę, która się opiekuje. Na przykład jedna córka opiekuje się swoją matką, która jest u niej w domu. I ją umyje i przekłada i walczy z odleżynami, ale jest cztery inne córki i dwóch synów. Rodzina liczna. Tamci przyjadą, porozmawiają i odjadą. Ale oni powinni wziąć odpowiedzialność i pomóc tej, która dźwiga ten ciężar. Bo inaczej tutaj jest właśnie niesprawiedliwość. I to jest prawda, że niektórzy nie są w stanie też udźwignąć nawet widoku człowieka chorego, cierpiącego. Ale jeśli sami nie są w stanie tego zrobić, to ten człowiek cierpiący powinien uzyskać pomoc i powinien pomóc pomagaczowi. Bo to jest przynajmniej w ten sposób wyjście naprzeciw tym trudnościom. W ten sposób pokonują brak zainteresowania, obojętność. Tutaj angażują się jakoś. Jest jeszcze jedna postawa otoczenia, na którą chcę zwrócić uwagę, ale która w moim odczuciu powinna być napiętnowana wyraźnie. To jest postawa wykorzystania osoby chorej, czerpania zysku z tej choroby. Utrzymuje się tę osobę chorą, ale nie troszczy się o nią. Ale na przykład uzyskuje się pomoc z opieki społecznej, która idzie na zupełnie inne cele. Uzyskuje się rentę, którą otrzymuje, czy emeryturę ta osoba chora, ale nie kupi się żadnych rzeczy, które by sprawiły przyjemność tej osobie, bo zatrzymuje się pieniądze przy sobie. To jest bardzo przykre, ale niestety także ma miejsce. I dzisiaj, kiedy patrzymy na taką całą prawdę o tym różnym kontekście doświadczeń, to otoczenie jest bardzo zróżnicowane. Współcierpiące, współbolejące i płaczące bezradne, zaangażowane, zadaniowo zorientowane, pokonujące trudności, zobojętniałe albo wykorzystujące wręcz. Zobaczmy, ile jest tych różnych kontekstów. Dlatego też myślę, że tutaj jest niezwykle ważne, aby w sytuacjach, kiedy choroba jest na tyle poważna, że osoba nie jest w stanie sama siebie obsłużyć, żeby bardzo wzmocnić te osoby, które świadczą posługę. Czy ta osoba, która nie jest w stanie siebie obsłużyć, jest w stanie coś dać? Jest w stanie. jest w stanie dać zainteresowanie, rozmowę. Jedna z moich kuzynek opiekowała się sparaliżowaną matką. Przez wiele lat leżała sparaliżowana. Mówiła, ale dawała znaki, że rozumie. Ona szła do tej swojej matki, przytulała się do niej, opowiadała jej o swoich trudnościach i wychodziła wzmocniona. Kiedy ta matka umarła, to ona powiedziała, że nie wiadomo, kto komu dawał więcej. Być może, że ta matka dawała jej więcej niż ona tej matce. To był dla niej ogromny trud. Ale właśnie ta obecność matki, która nie była w stanie mówić dla niej, ale wysłuchiwała ją, reagowała na to, co ona mówiła. Jest właśnie też darem. I chciałem, żebyśmy zobaczyli tę chorobę w całej jej złożoności. Nie zamykać oczu na tragizm, na dramaturgię, na sekwencyjność zdarzeń, ale też zrozumieć, że obecność przy tym człowieku jest ważna. I może jeszcze dwa zdania, zanim Państwa dopuszczę do telefonów, a myślę, że już czas byłby, to chciałbym powiedzieć, że ważne jest też środowisko koleżeńskie. Przyjaciele, koledzy z pracy, ale także zrzeszenia, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty religijne. Każda z tych rzeczywistości może w życie człowieka chorego wnieść jakąś wartość. Chociażby poprzez zainteresowanie, poprzez jakieś spotkanie, dobry komunikat, wrażliwość, wysłuchanie. Tu jest bardzo dużo. Pamiętajmy, że w tych sytuacjach właśnie takich trudnych, nieraz ekstremalnie trudnych, ludzie potrzebują wymiany komunikacji, potrzebują doświadczenia obecności, potrzebują przekonania, że nie są osamotnieni. I to jest chyba najważniejsze przesłanie tego, co powinno łączyć ludzi chorych z ludźmi zdrowymi.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie nas w temat opieka nad ludźmi w podeszłym wieku w domu rodzinnym. Naszym gościem, przypominam, jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Romuald Jaworski. Drodzy Państwo, ksiądz profesor na początku stawiał pytanie, na które może Państwo nam będą starali się odpowiedzieć. Jak sobie radzimy z chorobą, swoją z chorobą w naszym otoczeniu? Telefony do naszego studia.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
drodzy radiosłuchacze, 22:25 już się zbliża. Dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o opiece nad ludźmi w podeszłym wieku w domu rodzinnym. Naszym gościem jest ksiądz profesor Romuald Jaworski.
Słuchamy Radio Maria.
Stanisław ze Suszca.
Witamy pani.
W związku z audycją chciałem przedstawić, jak sprawa w moim przypadku wygląda zwalczania po prostu dolegliwości w moim wieku. Otóż to tak trzeba być bardzo czynnym, uważam. Mianowicie w moim przypadku w ciągu 10 lat wybudowałem dom. Mimo moich chorób raka prostaty, konieczności założenia rozrusznika serca, wymiany stawu biodrowego, no i poza tym prowadzę gospodarstwo rolne, ponadto jeszcze inne zajęcia, które nie są jeszcze zrealizowane. Trudno o tym mówić, bo nie wiadomo, czy osiągną zamierzony cel. To nie mówię. No więc to by było wszystko. Czy może jakieś pytania państwo?
Nie, panie Stanisławie, ja bardzo dziękuję, bo pan właściwie jest takim chodzącym dowodem na to, co mówiłem, że do choroby swojej, do swoich trudności trzeba podejść w sposób zadaniowy. I pan ma jeszcze dzisiaj też zadania w życiu i pan nie zatrzymuje się na tych ograniczeniach, które spowodowały choroby, tylko pan rozgląda się, co pomimo tych ograniczeń mogę robić, i robi pan rzeczy naprawdę ważne i piękne. Ja myślę, że za tym gdzieś jest odniesienie takie pełne miłości do ludzi i do Boga. To pewnie tak bardzo trzyma. Gratuluję takiego stosunku i życzę, aby pan potrafił nadal dawać innym wzmocnienie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Wrocławia. Moje imię Maria.
Witamy pani.
Jestem
Mario.
Osobą wiekową, bo dobijam do 80. I tak mówiąc szczerze, jeszcze 1,5 roku temu byłam bardzo sprawną osobą fizycznie. To znaczy dolegliwości zdrowotne, które człowiek wieku starszego posiada, to tam gdzieś wątróbka dokucza, tu nerki dokuczają, tutaj tarczyca. Ale ostatnio miałam taki wypadek, że upadłam na kręgosłup, no i niestety dobijam o kuli. Konkretnie na Trzech Króli upadłam, jak pierwszy śnieg spadł. I chcę powiedzieć, że ja sobie radzę w sprawach chorobowych tak, że miałam przez okres od 6, dzisiaj pierwszy raz wstałam bez pomocy kuli z łóżka, mówiąc szczerze. Podniosłam się sama. Ale w chwilach chorobowych oczywiście boli, jeżeli osoby młode tak nie bardzo rozumieją osoby starsze, że ktoś może chorować, że ktoś może być niesprawny, a jeszcze jeżeli ktoś był bardzo sprawny mimo wieku i nagle nie może wykonywać jakichś prac czy coś takiego, tak podejrzliwie patrzą na człowieka, jakby człowiek udawał, że coś go boli, a faktycznie no boli. A ja po prostu swój ból, swoje cierpienie, nie, że dlaczego zachorowałam, dlaczego akurat nie ja, tylko po prostu przeznaczam to swoje cierpienie w intencji jakiejś duszy zagubionej i uciekam do modlitwy, biorę różaniec, biorę książeczkę do modlitwy, czy z własnymi słowami rozmawiam z Panem Bogiem i to mi bardzo dużą ulgę przynosi. Halo?
Tak, tak, bardzo ciekawie pani mówi bardzo
nie,
ważne rzeczy.
Po prostu był okres taki, że miałam na przykład żal tam do rodziny czy coś takiego, ale modląc się do Ducha Świętego i prosząc Go o dar właśnie zrozumienia tych osób, że są młode, że nie rozumieją człowieka, że to, że tamto, żeby Duch Święty oświecił rozum, żeby jednak inaczej popatrzyły na świat. To mi pomaga. Naprawdę mi pomaga. Naprawdę mi pomaga. A jeżeli nawet, no teraz w moim przypadku, upadłam na plecy. Mam problemy z kręgosłupem. Ale dziękuję Bogu, że się nic gorszego nie stało. Że nie uderzyłam głową o coś ciężkiego, że nie roztrzaskałam sobie głowy, że nie straciłam przy upadku na przykład powikłań wzroku nie mam. Że... I mam nadzieję, że po prostu powoli, powoli dojdę do siebie. Może nie będę już tak sprawna, jak byłam, ale dojdę na pewno, bo po prostu wiara i walka z samym sobą i z tą chorobą, która człowieka po prostu dopadnie, ale naprawdę wszystkim ludziom, którzy przede wszystkim słucham Radia Maria, i posiadam telewizję Trwam. Sporadycznie czasem się włączam na jakiś tam program sportowy, który oglądam na innym telewizorze, ale u siebie w pokoju mam cały czas włączoną telewizję Trwam, która naprawdę te dwa środki, które posiadam, bardzo mnie też pomagają. Bardzo. I takie dyskusje właśnie, które są prowadzone. Wiem, że są ludzie, którzy są w gorszej sytuacji i mają nadzieję i znoszą swoje cierpienie, więc jeżeli ktoś może bez nogi, bez nieposiadający wzroku, prawda, poruszać i uśmiechać się do innych, i chciałam właśnie powiedzieć, rozmowa z ludźmi i uśmiech też dużo pomagają.
Bardzo pani dziękuję.
To byłoby tyle z mojej strony. Wszystkim życzę, bo to takie jeszcze wprawdzie już po nowym roku, ale pierwszy raz się dodzwoniłam, bo ciężko się jest dodzwonić. Wszystkim życzę szczęśliwego, dobrego tego roku, który jest przed nami i oby nie był gorszy od tamtego. A wszystkich polecam Matce Boskiej, Matce Boskiej i Trójcy Przenajświętszej. Szczęść Boże! Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich w studio.
Dziękuję bardzo i Bóg zaprosi.
No, dziękuję. To jest oczywiście bardzo ważne, co pani mówiła i o tym, że trzeba podjąć taką walkę z sobą, aby przekroczyć te ograniczenia i wiara w to, że można i nadanie celu i sensu tej swojej walce, temu cierpieniu, to w intencji tej duszy zagubionej cierpienie jest bardzo sensowne. No i w ten sposób ludzie transcendują siebie, nie zatrzymują się na swoim egoizmie, tylko osiągają coś więcej. Życzyłbym wszystkim 80-latkom takiej właśnie postawy i takiego nastawienia do życia. Bardzo dziękuję pani Mario.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kogo
mówi Teresa z Małopolski.
Witamy pani Teresę.
Ja zachorowałam na nowotwór złośliwy już w okresie przekwitania po 50, także właściwie dzieci już były na swoim, bo mieszkałam z mężem. Najpierw to dzięki temu, że ginekolog kazał mi chodzić na badania profilaktyczne, w pewnym momencie okazało się, że jest podejrzenie, mimo tych wymazów z szyjki macicy, etc., wszystko było w porządku, ale USG też mi kazano robić, tak na wszelki wypadek, jak się to w tym wieku robi. Okazało się, że tam jest jakaś sprawa niewyraźna. Potem zgłosiłam się do badania na bardziej dokładne USG. No nie będę tu anatomicznie mówić. Okazało się, że to wszystko w ciągu 2 tygodni. Okazało się, że przyjęto mnie do szpitala. Okazało się, że już jest... Początkowo był tylko guzek na jednym jajniku. Potem się okazało, że już jest po 2 tygodniach. Już było na drugim. To już profesor powiedział, że jest... Także mnie zoperowano. Całkowicie łącznie z wycięciem sieci, ponieważ były tam objawy zapalne, jakieś, nie było przerzutów, grudek przerzutowych, ale zapalne były i skierowano do, na chemię. W czasie chemii, która trwała gdzie, chyba tak, 9 miesięcy, to przychodziłam w piątek, wychodziłam w niedzielę rano, bo to były całodobowe kroplówki, dość silne. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, tak było. No i po tych 9 miesiącach znowu było otwarcie brzucha second look. Okazało się, że jednak na jelitach są grudki nowotworowe, więc zalecono mi radioterapię. Na szczęście maszyny się nie psuły te wszystkie, bo to słyszy się, że się psują, także miałam szczęście i od razu zastosowano tą radioterapię. W tym czasie nic mnie nie bolało. I to jest szczęście, bo gdyby mnie bolało, to prawdopodobnie nie byłoby mi tak łatwo, bo było mi w jakiś sposób łatwo, ponieważ, no dziękuję za to Panu Bogu, powinnam codziennie o tym pamiętać, że tak bardzo kochałam swojego męża, no bo dzieci jak wpadną na chwilę, to łatwiej jest zrobić dobrą minę, jak człowieka nic nie boli. Natomiast mąż jest w domu i widział, robiłam dobrą minę, starałam się, mimo że po tych chemiach to wymiotowałam i w domu nieraz i miałam przypadłości takie, bym powiedziała, dość ekstremalne z przewodu pokarmowego, które nieraz zaskakiwały. Starałam się pójść do pracy, ponieważ pracę miałam tego typu, że zajmowałam się ludźmi. Także starałam się po prostu zająć ludźmi, a nie swoją osobą. No a męża, ponieważ bardzo kochałam, to nie chciałam, żeby, bo zawsze osoba, która cierpi, to ta, która ją kocha, to cierpi jeszcze bardziej, więc nie chciałam, żeby ten mój mąż cierpiał przez to, że ja cierpię lęk i no, jestem w takim stanie. No i potem się okazało, że już chodziłam do kontroli co 3 miesiące, potem częściej, potem rzadziej. No i z tego wszystkiego jakoś wyszłam. I myślę, że no, tylko dlatego pewnie, że no ból czułam wtedy, kiedy mnie operowano, czy po operacji, ale w ogóle nie miałam bólów, nie miałam tego, co ludzie cierpią w ostatnich fazach choroby nowotworowej, gdzie trzeba walczyć z bólem. I inaczej jeszcze się ustawiać do walki z samopoczuciem chorego. Ale tutaj uważam, że bardzo ważna jest, jeśli Pan Bóg dał nam miłość i my możemy, bazując na tym silnym uczuciu, tłumić niejako siebie, że nie łatwiej jest tłumić te psychiczne odczucia, lęk przed śmiercią, lęk przed bólem, lęk przed no całkowitym uzależnieniem, no i tak dalej, no bo wtedy się myśli o kim innym. Nie mówię o bólu oczywiście, bo ból jest bardzo, już jest inna para kaloszy. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję i myślę, że to słowo miłość, które padło tutaj, jest kluczem do zrozumienia tego transcendowania całej sytuacji przecież bolesnej. I to, że Pani udało się wyjść, cieszę się, gratuluję i dziękuję razem z Panią Bogu za to uratowanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta.
Witamy Pani
Danuta. Ja chciałam dać takie świadectwo. Pierwszy jak miała mamusię chorą, paneczkę miała złamaną, znaczy nogę niechodząca była. No ja się nią opiekowałam przez 2,5 roku. To było, no ale na szczęście wtedy przeszłam na emeryturę i miałam na to czas, na tą opiekę, prawda? Starałam się przy niej przybywać, leki dostarczać, podawać, wszystko tak jak powinno być. Później, po kilku latach, już jak mamusię pochowałam, to właściwie to chyba na rok czasu, nie wiem czy było. Ja miałam to samo z paneczką, także byłam na cmentarzu na Wszystkich Świętych. wszystko poustawiałam, wszystko jak chciałam, a wrócić do domu już nie mogłam. Chciałam zostać na mszy, ale myślałam, że wrócę, weźmie środki przeciwbólowe, zjem obiad i wrócę z powrotem. Niestety, nawet dojść do domu nie mogłam. No ale córka w tym czasie też była, no i musiała iść do pracy. No i teraz właśnie dużo właśnie robi się to, że rząd po prostu nie daje pracy tym ludziom. I teraz ktoś jak ma pracę, a nawet ma chorą osobę w domu, to stara się albo ją gdzieś oddać, albo coś, no bo nie jest w stanie opiekować, bo zwolnił z pracy, to co później zrobi, nie wiadomo, ile ta matka czy ten ojciec będzie żył, prawda? Może żyć rok, może żyć dwa, a może pożyć pół roku i oczy zamknie i ten człowiek, kto zostanie bez pracy, to zrobi. I tu właśnie dużo jest właśnie w ten sposób, że potrzebne są mi hospicja i domy starców, bo no są takie czasy, jakie są. Ja akurat mam taki czas dobry, że no i osoby nie rozmawiają cierpliwości. Człowiek, ja wiem, jak ja byłam chora, no nie byłam już aż taka stara, żebym tego, no ale akurat jeszcze byłam sprawna, że no nie mogłam, bo w balkoniku chodziłam. To chciałam, żeby ktoś mi coś poczytał, prawda, no bo też jestem jeszcze dodatkowo niewidoma, no nie zupełnie, ale słabowidząca w każdym razie. To chciałam, żeby ktoś poczytał, ktoś do mnie zadzwonił. Często to przeszkadzało mu, no my telefon wyłączali, to się kłócili, że ja niepotrzebnie o tym czy o tym rozmawiam, no ale rozmawiały ze mną koleżanki bez spędzenia czasu, bo się mówiło, no tak, żeby czas ten zabić sobie. Ale to młodym przeszkadzało. Także że po prostu to ciężkie jest życie osoby, która już jest niesprawna zupełnie, że mogła sama sobie. No później się tam nauczyłam zrobić nadania, by kramówkę na rękę brałam, to sobie przynosiłam wszystko po kolei, bo z balkonikiem chodziłam. No już mi było to się łatwiej. Na początku nie chciał się wszystkiego nauczył, to naprawdę było ciężko, także nie wiem, ale albo powinien państwo dawać więcej te dodatki pielęgnacyjne dla tych osób, które się opiekują w domu chorym, bo to wiadomo, trzeba leki wykupić, trzeba przynieść. Także no, jakoś na szczęście moja mamusia miała odleżenia. Też miałam mało, ale jakoś ją szybko zwalczyliśmy. No, także to mówię, przykro jest, bo człowiek cały czas przebywa sam. Póki ja nawet chodzę z balkonikiem, no to co, po mieszkaniu tylko na dwór nie wyjdzie po schodach ani po niczym. Także to w każdym bądź razie dużo to jest wina właśnie tego, że nie mają młodzi pracę. Jak zostanie pracę, to wtedy nie patrzy na opiekę nad osobą, matką czy ojcem, tylko patrzy, żeby mogła pracować, bo ma dzieci też do wychowania później jeszcze. Także dziękuję to wszystkim moim świadectwom. Miałam to, powiedziałam.
Bóg zapłać, pani Danuto.
Dziękuję bardzo. Zadumałem się nad tą sytuacją, bo rzeczywiście niejednokrotnie jest tak, że trzeba dokonywać bardzo trudnych wyborów. Pani wspomniała także temat domów starców, hospicjów. To jest bardzo trudny dylemat wielu osób, które chciałyby może nieraz nie tylko sobie ulżyć, ale także i stworzyć lepsze warunki dla funkcjonowania czy życia dla tych osób chorych, które kochają. Nieraz dobry dom starców może być takim rozwiązaniem, ale to jest zawsze kwestia dyskusyjna, bardzo trudna i stąd też kwestie tych uposażeń, dodatków pielęgnacyjnych. Bardzo złożony temat, który wymagałby pewnie od strony strukturalnej i takiej prawno-administracyjnej podjęcia kiedyś refleksji. Ja bardziej od strony psychologicznej na to patrzę. Ale dziękuję, że pani na te tematy też zwróciła uwagę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Maria z Warszawy.
Witamy.
Ja ze swoją chorobą stawów biodrowych i kręgosłupa, w ogóle kości, mocuję się, że tak powiem, już 50 lat jest mi coraz trudniej, utrudnia mi to życie. I nie zadaję Panu Bogu pytania, dlaczego ja, tylko Panie Boże, czego Ty mnie uczysz? Staram się żyć z różańcem w ręku. Natomiast od dłuższego czasu prześladuje mnie pytanie, jaki jest sens leczenia, skoro cierpienie jest łaską? Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Pani Mario?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Jaki jest sens leczenia, skoro cierpienie jest łaską? Łaska jest darem. I ja bym powiedział, że Bóg w różny sposób człowieka obdarowuje. Nieraz cierpienie dane w danym momencie może być znakiem powstrzymania łaski. Na przykład są osoby, które interpretują wyraźnie to jako karę za swoje grzechy, albo znakiem, że Bóg daje mi możliwość uczestnictwa w Jego zbawczym dziele, w Jego krzyżu, w cierpieniu, w ofiarowaniu swojego cierpienia dla innych. I wtedy jest znakiem ze strony Boga ogromnego zaufania do tego człowieka. Rozstrzygnięcie tego nie jest rzeczą łatwą. I naturalną potrzebą człowieka jest obronienie się przed cierpieniem. Jezus też prosił: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Ale niech się stanie wola Twoja. I stąd też sens zawsze odkrywa się w tym osobistym dialogu człowieka z Bogiem. I nie ma tutaj takich uniwersalnych recept, które bym mógł pokazać, natomiast pokazuje pewien kierunek poszukiwań, że może być to cierpienie także znakiem, że łaska została cofnięta. Ale może być też znakiem tego, że Bóg oczekuje ode mnie, że będę razem z Nim poprzez moje cierpienie zbawiał świat. I warto nad tym medytować, komunikować się, kontaktować się z kierownikiem duchowym, aby on pomógł dobrze zinterpretować, bo w każdym przypadku trzeba tę sprawę rozważyć osobiście i w kontekście Kościoła także.
Ale mi się też kojarzy w Piśmie Świętym, jest w którymś tam miejscu, nie pamiętam dokładnie, pytanie postawione. Dlaczego ten człowiek cierpiał? Pan Jezus odpowiedział, aby okazała się chwała Boża. Więc takie różne osiągnięcia medyczne to też jest chwała Boża.
Też. Tak. Dlatego właśnie mówiłem, że nie chciałbym tutaj dawać takiej prostej, uproszczonej odpowiedzi, bo mogłaby w określonej sytuacji być nieadekwatna. Nie zawsze to jest tak, że cierpienie jest karą i nie zawsze jest tak, że cierpienie jest łaską czy zaufaniem ze strony Boga, że człowiek przez swój ból będzie razem z nim dźwigał krzyż.
Czy osiągnięcia medyczne, czy po prostu możliwość dania innemu człowiekowi okazania jakiejś pomocy, przyjaźni?
To też jest łaska.
Tak.
I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pan dzwoni Staszek z Gorzowa.
Witamy Pana.
Ja bym się chciał podzielić swoim doświadczeniem. Opiekuję się swoją mamą od kilku lat, ponieważ 88 lat. Jest ma objawy demencji i tak dalej. Ale chciałbym, słucham tej audycji i spodobała mi się wypowiedź profesora właśnie, że opiekuję się, pracuję i przyjeżdżam do mamy niemalże codziennie. Mam brata, który się opiekuje, mam opiekunkę, wynająłem opiekunkę, już nie zawsze mogę być. Ale kiedy tak jestem codziennie u mamy, doznaję właśnie tej siły, tej energii do pracy, którą właśnie mama mi przekazuje. I to jest właśnie w tym wszystkim, co profesor mówił, ksiądz. Jest to piękne, ona daje mi tą właśnie energię, takie fajne pomysły. Mama też bardzo mało mówi z racji tej choroby, ale przekazuje mi przez swój wzrok, przez swój swoje mądre słowa życiowe. Naprawdę fajne rzeczy, które wracam do domu później i jestem taki naładowany energią do życia. I zarazem to jest jedna sprawa. Druga sprawa, faktycznie zgadzam się z tym, co profesor mówił odnośnie pomocy, którą trzeba dzielić bratu. Mam dużą rodzinę, choć rodzina właśnie jakby odpycha sobie, że to jej nie dotyczy, bo wszystko jest na mojej głowie, ale jakbyś tym nie zamartwiam, im mówię, pokazuję, że tam jest Bóg, Bóg zaprasza do mamy. Mama zaprasza nas wszystkich, przyjeżdżajmy, odwiedzajmy, choć nie ukrywam, że to idzie to bardzo opornie, ale widzę, że jak pomagam bratu i opiekunce, mój przyjazd, oni są zadowoleni. Mama patrzy ciągle w okno, jak mi widzi, jak przyjeżdża, to ona od razu jest bardziej żywsza. A na koniec chcę powiedzieć, że widziałem, że mama jak bardzo cierpi, choruje, zrobiłem dla mamy piękny ogród. To naprawdę ta choroba, która jest naprawdę bardzo trudna dla mamy i borykamy się z różnymi problemami, ale ten ogród, kiedy mama codziennie przebywa w tym ogrodzie bajkowym, jak ja to nazywam, mamy bajka, to daje naprawdę dużo energii i mama jakby przywraca, ja to tak odbieram i zauważam, że mama wraca do zdrowia, bo były różne sytuacje już przez te parę lat, co się zdarzało, ale naprawdę chciałbym się potwierdzić i potwierdzić, co profesor ksiądz powiedział. Trzeba pomagać bratu, bo on jest 24 na dobę i tej, mówię, opiekunce, i ten mój przyjazd i taka pomoc życzliwa, rozwiązywanie różnych problemów, dyskusje, naprawdę to pomaga i jest nam wszystkim lżej. To tyle przychodzi.
Panie Staszku, dziękuję. Wie pan, co mi się bardzo podoba w tym, co pan powiedział, że ludzie nieraz mamie z wdzięczności za jej trud dają kwiaty, a pan mamie dał ogród. No i to jest kapitalna sprawa. Bardzo panu dziękuję za to świadectwo.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, radio wyłączyć, proszę. I słuchamy. Wyłączyć radio. Słuchamy. Bierzemy kolejny. Niestety nie można się porozumieć przy włączonym odbiorniku. Momencik.
Słuchamy, Radio Maryja. Słuchamy.
Nie będzie Pan uwielbiony. Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam powiedzieć, że zachorowałam na...
A można imię Pani poznać?
Danusia z Dolnośląskiego.
Witam Panią.
A więc zachorowałam, miałam tylko pieprzyk. Okazało się, że to czerniak złośliwy. Po miesiącu doszła białaczka. Ale chcę powiedzieć ludziom, którzy cierpią, że człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Nie poddawać się. Jak dobrze wiedzieć, kiedy rano wstanę, mówię, Boże, ja Ci dziękuję, że ja mogę się obudzić, że ja mogę widzieć, że mogę słyszeć, że mogę podejmować decyzje. Mam do tego jeszcze mamę w podeszłym bardzo wieku, 95 lat mam. I na ten czas nie mogę się nią opiekować, mam ją w ośrodku takim, w ośrodku leczniczym. I odwiedzam ją co drugi dzień, trzy razy w tygodniu jeżdżę do niej. To jest ponad 30 kilometrów. I chcę powiedzieć, że ona ciągle czeka na mnie. I rodzina się całkiem odsunęła. Tu nie chodzi... Ja ich kocham, bez względu na to, co robię. Błogosławię ich, bo Pan Jezus powiedział, błogosławcie. Ale... mi nikt nie powie, że taki starszy człowiek nie potrzebuje danej osoby, żeby ktoś przy niej posiedział, poczuł za rękę, porozmawiał. Tak bardzo siebie potrzebujemy. Ja jestem za tym, żebyśmy się kochali, szanowali. Mnie tylko jedno boli. Ja nie mam pretensji do Boga, do nikogo. Dziękuję Bogu za każdy dzień. Tylko mnie boli to, że ja, lekarze mnie nie leczą, tylko sprawdzają moje wyniki. i nigdzie nie mogę jechać do sanatorium. Powiedzieli lekarze, że z raczyskami nigdzie pani nie pojedzie, bo pani się nie należy. Jest to bardzo przykre i smutne. I życzę wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, pani Danusia.
Dziękuję bardzo za to świadectwo. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, powiedziała pani. I to jest, ta dzielność ducha jest czymś ważnym, ale sobie tak myślę, że też ważne jest to, żeby pomóc tym dzielnym ludziom. I może jest jakiś sposób, żeby jednak pani znalazła drogę także do sanatorium, żeby pani również mogła się wzmocnić i odpocząć. Nie znam się po prostu na tym, ale jakoś bardzo mnie to zabolało, że pani pomimo tych swoich trudności zdrowotnych i takiego hartu ducha ma tego typu trudności. Życzę i będę się modlił także, żeby i pani, i mama, żebyście przeżywały ten pokój wewnętrzny.
W sanatorium są różnego typu zabiegi i mogą być takie, które zaszkodzą choremu na raka.
Może dlatego...
I dlatego...
Trzeba na pewno to skonsultować dokładnie z lekarzem, tak. Bo chodzi o to, żeby też nie zaszkodzić, nie popsuć czegoś.
No więc bardzo. Właśnie.
Thank you.
Drodzy Państwo, 23 godzina minęła. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. O tej porze w audycji dla małżonków podajemy informacje. Są już rekolekcje, spotkania małżeńskie.
Tak. I tutaj odnośnie tych rekolekcji podaję terminy od 6 do 8 lutego. Te rekolekcje dla małżonków, spotkania małżeńskie są w Toruniu i we Wrocławiu. W Toruniu zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie pod numerem telefonu 609 688 777. Powtarzam, 609 688 777. We Wrocławiu Państwo Ścięgienkowie pod numerem telefonu 509 322 012. Powtarzam, 509 322 012. I tutaj prośba organizatorów, aby osobiście małżonkowie zgłaszali, kierowali swoje zgłoszenia.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 3 lutego, temat zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Naszymi gośćmi będą pan dr Andrzej Mazan, pedagog, dyrektor Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum, i pani Agata Rybczyk i pani Sylwia Zalewska. Za 2 tygodnie znaczenie wspólnych posiłków w życiu rodziny. Państwo Anna i Janusz Wardakowie będą naszymi gośćmi. I odbieramy telefony. Dziś mówimy o opiece nad ludźmi w podeszłym wieku w domu rodzinnym. Jak sobie radzimy z chorobą swoją, z chorobą w otoczeniu naszym?
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Barbara z Torunia.
Witam Pani Barbara.
Pozdrawiam serdecznie Panią Elżbietę, Pana Leszka i naszego drugiego gościa.
Dziękujemy.
Jestem osobą, która opiekuje się swoją mamą, która 2,5 roku temu złamała sobie kość udową i jest w wieku 95 lat. Kiedy to się stało i znalazła się nagle w szpitalu na oddziale ratunkowym, lekarz po takim prowizorycznym zbadaniu, prześwietleniu stwierdził, że mama nie nadaje się na operację i powiedział po wyjściu z gabinetu: proszę zabrać pacjentkę do domu, bo roczniki pani mamusi już nie żyją i po prostu nie ma możliwości leczenia pani mamy, a jutro już na pewno nie będzie żyła. No, trudna sprawa. Zorganizowaliśmy w domu łóżko szpitalne. Mamy małe mieszkanie, ale mamusia na łóżku ortopedycznym leży w swoim pokoju. Razem z nami się życie toczy, wszystko w tym pokoju. Mamusia czuje się otoczona opieką. Był to dla mnie też cios, bo ja jestem z mamusią 24 godziny na dobę. I teraz ta opieka była trudna. Ale przyszły panie pielęgniarki z pomocą, przyszły lekarz pierwszego kontaktu. I to jeszcze najważniejsze, poprosiłam kapłana, aby przyszedł z Najświętszym Sakramentem i z olejami. Kapłan przyszedł zaraz tego samego dnia wieczorem. I o dziwo, do tej pory nasza mamusia żyje, jest z nami. Kilka razy była w szpitalu, już był stan bardzo poważny, ale również oleje święte, modlitwa bliskich i sióstr, i kapłanów, i rodziny spowodowała, że mamusia jest z nami. Nie będę mówić o tych wszystkich już perypetiach, które są związane z opieką, ale to, że mamusia oddycha, że nas poznaje, to jest taka dla nas łaska. I chciałabym, żeby to trwało jak najdłużej. I zawsze sobie mówię, dam radę z Panem Bogiem, z rodziną, z przyjaciółmi. I zawsze mówię też jeszcze, że młodzi przyjmują życie i też nie wiedzą, jak jest forma wychowania dziecka, tyle pracy przy tym dziecku trzeba. A my przez takie kolejne życie i patrzenie, jak nasi rodzice się opiekowali swoimi rodzicami, powinniśmy się już przygotowywać do tego, że kiedyś nastąpi ten moment, że będziemy musieli się nimi opiekować. A jeżeli nie mamy takiej możliwości i nie umiemy, to jeszcze spytajmy się. Są różne stowarzyszenia, są jakieś szkolenia, jakaś pomoc z zewnątrz. I nie zamknijmy się sami z chorym w mieszkaniu, tylko poprośmy, nauczmy się prosić. Mnie też było ciężko prosić, ale już teraz umiem. I przyjaciele przychodzą, pozwolą mi pójść do kościoła na mszę świętą, posiedzą z mamusią. Jestem Panu Bogu za to wdzięczna. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ta choroba mamusi spowodowała, że wszyscy przy jej łóżku trwamy i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, zaczęliśmy siebie poznawać, swoje problemy. I chyba mamusia chciała po to jeszcze z nami być, żebyśmy my umieli się szanować, jak jej zabraknie. No i współczuję wszystkim w jakiś sposób, że mają chorych w domu, ale to jest łaska mieć chorego w domu. I pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Barbaro.
Bardzo dziękuję za to świadectwo, bo to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem, że ta choroba jest też darem. I to, co Pani powiedziała, że obecność mamy chorej zjednoczyła rodzinę i dała nową siłę. I naprawdę z pełnym szacunkiem i z wdzięcznością dla Pani i dla takiej postawy, obyśmy potrafili rzeczywiście w naszym społeczeństwie tak troszczyć się o tych ludzi, którzy są w sędziwym wieku, a przecież mogą wnieść tak dużo jeszcze w nasze życie. Bardzo dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Maria z Krakowa, Słoszowic.
Witamy Pani Mario.
Ja po prostu mam taką sytuację, nie, że ja 2,5 lata temu dostałam udar. Nie, miałam szybko pomoc od lekarza, ale po prostu na początku się buntowałam, że po prostu, że dostałam ten udar, bo opiekuję się mamusią, która ma 91 lat. Wtedy nie była jeszcze leżąca. Nie, ja znalazłam się w szpitalu na neurologii, a mamusię zabrali do domu starców, nie? I byłam tam 3 tygodnie, później po 3 tygodniach odebrałam mamę z domu starców. Nie chodziłam o 2 laskach na początku, ale no nie mogłam zostawić mamy w domu starców, bo nie zasłużyła na to i miała mnie, żebym ja się nią opiekowała, nie? I po prostu było mi bardzo ciężko. No kocham ją i mama jest dalej ze mną. I co chciałam powiedzieć, że po prostu poszłam do opieki społecznej, żeby mi pomogli, żeby po prostu, żeby dostać jakąś wolontariuszkę do pomocy, żeby chociaż raz w tygodniu albo 2 razy, żeby pomogła mi, bo ja miałam i mam po prostu po tym udarze straszne zawroty głowy, nie? I to mi najbardziej przeszkadza, mimo brania leków, nie? Ale po prostu kocham mamę i na początku się buntowałam, że Pan Bóg nie może tak po kolei poczekać, że jedna choroba się skończy, mamy później, niech będzie, że ja zachoruję, a to jedna i druga choroba naraz. Nie? I bez pomocy innych ludzi, nie? Po prostu no tak się złożyło, że no ciężko. Dzwoniłam do hospicjum o wolontariuszkę, to pani mi powiedziała, bardzo była sympatyczna, ale zwróciła mi uwagę, że po prostu mamusia nie jest po prostu nowotworowa i nie należy pod hospicjum, bo po prostu oni tylko pomagają dla nowotworowych osób, nie? No i tak po prostu, ale kocham ją i jesteśmy razem. Teraz już się pogodziłam z Panem Bogiem, że po prostu, no trudno, że tak musi być. Mama jest bardzo kochana, wierząca. Ksiądz przychodzi do nas co miesiąc. No i bardzo wierzę i mama wierzyła dawniej w święte obcowanie. I po prostu to mi, znaczy nie potrafię się modlić, ale po prostu wierzę w to święte obcowanie, że ci zmarli inni po prostu, mam ojca Piotę po prostu, że oni są tutaj i że Pan Bóg jest razem z nami. I to wszystko chciałam powiedzieć, że dziękuję Bogu za to, że dostałam udar, za to, że mogłam się teraz w trakcie tego udaru mogę się po prostu opiekować mamą. Jest ciężko, ale po prostu jest przyjemnie, że mama jest jeszcze, że żyje i dzięki Bogu. To wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Maciej.
Właśnie to jest ciekawe, że czasami taki właśnie dar choroby sprawia, że nowa jakość tej opieki zaistniała dla mu. Mówią, że chorego najlepiej zrozumie chory. I teraz tutaj to co pani mówiła, to tak właśnie wygląda, że ta choroba pani jeszcze dzięki temu lepiej pani rozumie swoją mamę i więcej wrażliwości i czułości dla niej. Dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja.
Królino Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja do tej poprzedniej słuchaczki chciałbym przepraszam bardzo, Mirek się kłania z Dolnego Śląska.
Tak,
jestem po 6 operacjach nowotworowych. Natomiast zajmuję się tak samo wspieraniem osób, które są w procesach nowotworowych. Ale również pod względem i prawnym, i uzupełniającym w terapiach. Ta pani, która przed chwilą dzwoniła, ja bym proponował, żeby się powołała na artykuł 119 ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej, który brzmi wprost. Zadaniem pracy socjalnej i pracownika socjalnego jest zapobieganie praktykom antyhumanitarnym oraz dyskryminacyjnym osób, rodzin oraz grup społecznych. Nawet nie jest powiedziane społecznych. Ten artykuł zobowiązuje pracowników socjalnych, żeby spowodowali, gdy przyszła opiekunka środowiskowa i ta opiekunka środowiskowa od lekarza rodzinnego będąca bierze tak zwaną tabelę Braille'a i na podstawie tego pracownik socjalny z działu usług opiekuńczych jest zobowiązany, żeby przysłać tyle, ile jest możliwe, ile potrzebne jest opiekunki, które są zatrudniane na podstawie zamówień publicznych, natomiast zespół opiekuńczy, który jest zobowiązany, każdy ośrodek pomocy społecznej prowadzić taki zespół, żeby tam wysyłać opiekunki, które się zajmują czynnościami określanymi albo przez rodzinę, albo przez, no ta pani akurat, która jest już starszą osobą, ona raczej już w tej sytuacji nie będzie w stanie wypowiedzieć. Natomiast ta pani zadzwoniła przed chwilą. Artykuł 119 ustęp podpunkt 2 jest tam prawo do samostanowienia, ale jest tak samo, tak jak powtarzam, zadaniami służb socjalnych jest zapobieganie praktykom antyhumanitarnym i dyskryminacyjnym. To, co w stosunku do niej postąpiono, to jest po prostu, ja to nazywam wprost, szantaż emocjonalny. Służby społeczne są zobowiązane, żeby wypełniać rolę jako pomocy społecznej. To nie ma być społeczne dyskwalifikowanie i segregowanie ludzi, ale pomoc społeczna kompensująca potrzeby najbliższych osób, jako też członków rodziny, bo rodzina jest najważniejsza. To jest jedno. Druga sprawa. Ponieważ ja wychowałem chłopaka z domu dziecka, on już jest teraz dziadkiem, a ja jestem pradziadkiem. Mimo, że jestem po 6 operacjach nowotworowych, też nie wykluczam, że jak ktoś słyszy z Dolnego Śląska albo z powiatu dzierżoniowskiego, spróbujmy zrobić pewne więzi międzyrodzinne. I tu jest wskazane, a jestem ministrantem, jak na początku się zapowiedziałem, Królina Chryste to jest zawołanie ministrantów. Mam 62 lata i prosiłbym bardzo, żebyśmy nawiązali kontakt przez stowarzyszenia katolickie, które są też przy parafiach przy Caritasach. Wiem, że pakiet onkologiczny jest pakietem, który jest w pewnym sensie dyskryminujący osoby właśnie zniedołężniałe, które są Alzheimerem, czy ewentualnie tymi niehospicyjnymi tylko, ale również rodzinami, które współpracując poświęcają się właśnie przez 24 godziny na dobę dla swoich członków rodzin. I ze strony państwa niestety, ale jest ten brak empatii po to, żeby pracownicy socjalni i stowarzyszenia, które są w każdej miejscowości, również w powiecie czy w gminie, jeżeli ktoś na wiosce mnie słyszy, mają obowiązek pracownicy socjalni, żeby przez służby społeczne jako służby opiekuńcze, żeby kompensować ochronę odciążenia członków rodziny, żeby ci członkowie rodziny mieli też czas dla siebie i również dla sąsiadów. Natomiast służby społeczne w dziale usług opiekuńczych są zobowiązane, żeby jednak te pomoce, które są do czynności do wykazania, są zobowiązane, żeby po prostu wspierać daną rodzinę ze strony państwa.
Tak, rozumiemy, panie Mirku. Dziękujemy. Ten artykuł i ustęp, który pan cytował, to dotyczy jakiej ustawy? Może nazwę tej ustawy pan
powie? Tak, to jest intuicyjne pytanie. Ustawa o pomocy społecznej, artykuł 119. Natomiast artykuł 121 jest to kompensacja dla pracownika socjalnego, który ma jako jedyna grupa zawodowa w Polsce, ma w zamian za to, że jest to praca z trudnymi środowiskami, gdzie jest potrzebna potężna empatia, mają za to 5 dni urlopu dodatkowego w roku. Oprócz tego na rodzinne wywiady środowiskowe mają 250 zł do uposażenia. To jest artykuł 121 tej samej ustawy. Natomiast są tam też rozporządzenia z załącznikami rodzinnego wywiadu środowiskowego. I w dalszym ciągu pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
I jeszcze prośba jest taka. Proszę wpisać sobie w Google tak zwana przysięga Maimonidesa. Ona całkowicie wyrzuca przysięgę Hipokratesa, ponieważ przysięga Hipokratesa odwołuje się do 4 bóstw oraz do różnych innych bóstw. Tam jest personalizacja. Natomiast przysięga Maimonidesa od XI wieku odwołuje się do Boga, czyli do naszego bóstwa Stwórcy jako Chrystusa. Król nam Chryste. I proszę
zawsze
bardzo, ktoś chciałby nawiązać kontakt, jeśli chodzi o działania prawne czy działania etyczne. Mój numer telefonu 510-100-474. Jeszcze raz powtarzam. 510-100-474. Król nam Chryste, pozdrawiam wszystkich.
Zawsze i wszędzie. To jest dzielny ministrant, który wie, o czym mówi i jest otwarty na kontakt z ludźmi merytorycznie. No, bardzo panu dziękuję. To jest konkretna pomoc.
Znaczy, to jest też trochę teorii, dlatego że praktyka jest taka, że pomoc jest taka, ile jest środków finansowych, więc oczywiście wolontariat
jest tak. Jakaś ścieżka wskazania drogi.
Tak. No bo już pamiętam, już przed paru laty tak zwane siostry PCK miały drastycznie obniżoną stawkę za godzinę, że tak powiem, pracy u pacjenta i w ogóle już, zdaje się, ich nie ma, bo nie ma środków po prostu na płacenie tego rodzaju pomocy. I odbieramy jeszcze kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mieczysław z Gdańska dzwoni.
Witamy, panie Mieczysławie.
Kłaniam się serdecznie. I chciałem powiedzieć w ogóle tak tej pani, która dzwoniła. Ciężko jej i współczuję też. Ja też jestem w tej chwili, chciałem powiedzieć, w ogóle po udarze mózgu. A w tamtym roku, w ogóle to jakieś 8 miesięcy temu, dostałem zawał serca. Ja myślałem, że to już będzie w ogóle koniec. I też jestem sam. Dzieci mam dzieci bardzo kochane, mam synów 2. Którzy przychodzą do mnie, się mną opiekują. Mam sąsiadów, znajomych, przyjaciół, którzy przychodzą. Co mogą, to mi pomogą. Staram się robić tak samo sam. Ale w tamtym roku ja leżałem w ogóle pół roku, nie wstawałem wcale, w ogóle nogi mnie pukną strasznie i tak dalej. I tak sobie leżę i tak patrzę na Matkę Boską, prawda, którą mam wizerunek w ogóle Matki Boskiej, w ogóle Licheńskiej. Mówię, Mateczko, mówię, przecież ja nie jestem sam, my jesteśmy razem. Ja to jestem taki grzeszny trochę w ogóle, prawda, zawsze psocę. A ty, Mateczko, jesteś ze mną. I jestem, i przede wszystkim trzeba być zawsze wesoły, zawsze uśmiechniętym do ludzi. Jeżeli my będziemy w ogóle dawali coś ludziom, od siebie w ogóle, tak samo ludzie nam dadzą tak samo. Nie można być zawsze zgryzałym, taki jakimś w ogóle, prawda, do kogoś w ogóle, bo to jest obowiązek. Ja też widziałem wielu ludzi, którzy nie wstawają, którzy mają nogi obcięte w ogóle. To jest najgorsze, że człowiek wstać nie może, człowiek siedzi i nie można wstać i nawet sobie zrobić w ogóle. Ale ja też się staram bardzo nie wykorzystywać w ogóle, prawda, kogoś, jak tylko mogę, to się staram jakoś samemu w ogóle, prawda, czy tego. I takie jest życie. Po prostu Pan Bóg w ogóle, prawda, tutaj nie ma nic do tego, że mamy choroby. Nie ma nic do tego Pan Bóg w ogóle ze względu na to, że to jest choroba. To mówię, na ziemi tutaj na razie jesteśmy w ogóle. No. I Pan Bóg jest kochany, Pan Bóg dał nam w ogóle przepiękne w ogóle, prawda, ładne w ogóle łąki, ładne drzewa w ogóle, prawda, latem w ogóle zboża są piękne, zapach piękny w ogóle, prawda, i my jeszcze widzimy, to nie jest chorobą, bo widzimy w ogóle tyle w ogóle dobrego, ładnego w ogóle, prawda, na świecie w ogóle. I Pan Bóg ma tyle swoich spraw w ogóle, prawda, że On nie będzie się do każdego, bo musimy sami troszeczkę w ogóle, od siebie w ogóle pójść, no. Ja teraz leżałem, mam jedną żywienię przepchaną, leżałem też ciężko, ja co tydzień mnie pogotowie zabierało w ogóle, ja myślałem, że to już jest koniec, ale Pan Bóg nie jest do tego. My jak sobie sami w ogóle, prawda, po prostu w głowie poukładamy w ogóle, bo ja też udarze byłem w ogóle. Po ciężkim zadarze, to jest ciężki zadar był, że czekali 3 dni, czy ja będę żył. Ale jestem zadowolony, jestem z tego z każdego dnia zadowolony, uśmiechnięty. Boli, Boże kochany mój, i proszę ojców, jak nie, ból, jak ja miałem w tamtym roku ból, ja bólu nie wytrzymywałem. Ja się kiedy za dziecka paliłem w benzynie w ogóle, prawda, ręce połamane w 5 miejscach, mnie też pociąg wciągał w ogóle. Ale w tej chwili taki był ciężki ból, że ja nie mogłem z bólu wytrzymać. Ale człowiek to wytrzymał. I potem byłem na rehabilitacji w ogóle z ludźmi, też ludzi podtrzymywałem na duchu w ogóle, bo to nie można się załamać, jak człowiek się załamie, to jest koniec w ogóle. Kochajmy Pana Boga i nie widzimy Pana Boga za to, że coś nam się w ogóle stanie. Dajmy od siebie tak samo, pomimo, że jesteśmy chorzy. Nie bądźmy ofiarami, tylko bądźmy normalni w ogóle. Jesteśmy normalni, tylko coś nam coś się w ogóle popsuło w ogóle, prawda, i tego. Ale Pana Boga trzeba kochać i liczę tak samo kochać. To i nas będą kochali. Ja leżałem z takim jednym panem, nie chcę w ogóle mówić kto i tak dalej. On zawsze do każdego miał jakieś pretensje. Do sióstr, siostry, które pracują w szpitalu, one się tak ciężko napracują. Boże kochany, ja dla nich szacunek, dla tych wszystkich sióstr każdego jednego szpitala. Ja w tamtym roku leżałem chyba z 5 razy w szpitalu i w różnych szpitalach. I jak ci, te dziewczyny, jak one się napracują ciężko w ogóle. Szacunek dla nich. I nie chcę już dalej w ogóle na antenie tego. Ja się włączyłem, dopiero słyszałem. I do tej pani, niech pani w ogóle, prawda, nie myśli tak źle w ogóle. Pani ma optymistycznie myśleć, prawda, i się cieszmy z tego, że żyjemy w ogóle. Cieszmy się z tego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie
Czesławie. Wszystkich pozdrawiam serdecznie w ogóle.
Dziękujemy bardzo.
I aleluja i do przodu. I jeszcze jedno. Przemyślmy w ogóle, prawda, co z naszą Polską. Polskie też musimy kochać. Idźmy na wybory i zróbmy z Polsce porządek, żeby ta Polska miała w ogóle pracę dla wnuków, dla dzieci w ogóle, żeby ta Polska w ogóle ożyła trochę, a nie zawsze nas oszukują, bo tam są pieniądze u tych ludzi, którzy nam zabierają. Jak będą większe pieniądze na szpitale, jak będą większe pieniądze na coś, to wtedy będzie inaczej.
Tak, a dobrze, panie Mieczysławie. Tutaj,
przepraszam bardzo, już więcej nie będę w ogóle.
Bo mamy kolejny telefon. Proszę księdza.
Uważam, że pan mówił o ważnych rzeczach. I dla mnie chyba tak dwa hasła tutaj chciałbym podkreślić. Praca pielęgniarek. Właśnie zauważyć trud lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. To no, są naprawdę ludzie bardzo oddani i życzliwi. To czasami się zdarza i ktoś gorszy, ale generalnie to jest naprawdę grupa ludzi bardzo kochających i bardzo zaangażowanych. No i to, żeby nie wchodzić tak zbyt łatwo w tę rolę ofiary, żeby umieć podejmować ten trud zmagania. Dziękuję panu bardzo.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Boże i zawsze Maria. Proszę wybaczyć, bo dzwonię pierwszy raz, ale...
Teraz i zawsze, witam panią.
Bardzo mnie zainteresowała
jakie jest imię pani?
Dyskusja.
Halo?
Moje nazwisko...
Imię.
Imię Marek z południa Polski, jeżeli można.
Witamy panią.
Bardzo mnie zainteresowała ta audycja dzisiejsza państwa. Przede wszystkim chcę wszystkich przywitać, pana profesora i państwa prowadzących.
Księdza profesora,
tak. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ dzwonię pierwszy raz, więc zawsze no, może się zdarzyć delikatny stres, ale to nie chodzi o to. Mam takie maleńkie pytanie do księdza profesora, ale nim zadam to pytanie, to chciałbym tak spróbować jakby spojrzeć na ten aspekt, o którym ksiądz profesor raczy mówić troszeczkę szerzej. Oczywiście czas swoje robi, ale spojrzeć troszeczkę szerzej. Ja troszeczkę jakby doświadczyłem tego typu rzeczy, nie tylko tutaj powiedzmy sobie we własnym środowisku rodzinnym, ale doświadczyłem również i na zewnątrz, to znaczy pracując, jakby stykając się z tymi zagadnieniami. I bardziej uczuliło mnie to z jakiego punktu, z jakiej strony? Otóż uczuliło mnie to z punktu widzenia społecznego. Zawsze patrzę jakby na ten aspekt opieki, ogólnie rzecz biorąc ludzi starszych, prawda, bo w tej chwili jakby skupiamy się, księże profesorze, troszeczkę na tej opiece, na tym uczuleniu, a propos tego, tej opieki naszej, prawda? Każdego człowieka, może tak powiem, prawda? Nie tylko w zakresie i w obszarze rodziny, ale skupiamy się jakby na osobach starszych. No oczywiście trzeba by też wziąć pod uwagę ten sam element opiekuńczości i właściwego rozumienia tego, prawda? W przypadku, kiedy mamy do w opiece, prawda, dzieci. No ale myślę, że to jest jakby równorzędny, tak sądzę, element rozumienia tego zagadnienia. Ale wrócę do tego, o czym wspomniałem. Otóż, księże profesorze, przyglądając się, może ja powiem, dlaczego zwracam na to uwagę, ponieważ staram się troszeczkę podchodzić naukowo do tego, bo będę się delikatnie rzecz biorąc doktoryzował z tego, ponieważ skończyłem pedagogikę specjalną, terapię zajęciową i wiele jeszcze innych związanych z tą dziedziną i z tym jakby zagadnieniem również kierunków, ale myślę, że to jest też nieistotne, natomiast sam aspekt jest bardzo ważny i o zagadnieniu, o którym tutaj Państwo raczycie wspominać. Otóż zwracając uwagę na ten czynnik społeczny i to jakby odniesienie społeczne, wydaje mi się, że opieka jako taka, prawda, doskonale sobie zdajemy sprawę, czym ona jest, jak powinna wyglądać, w jakiej sytuacji wybieramy kierunek tej opieki, prawda? Ale skoro mówimy tutaj o obszarze, jakby nie było, troszeczkę medycznym, więc kiedy skupia się ta opieka i dotyczy naszych bliskich, doskonale sobie musimy zdawać z tego sprawę, że no jest jeden z chyba z najistotniejszych czynników, nie wiem, czy pan, czy ksiądz profesor, proszę wybaczyć, zgodzi się ze mną, ale no, ten element poświęcenia, prawda? I jakkolwiek byśmy, pozwolę sobie użyć takiego określenia, ugryźli ten element, to on jest chyba bardzo ważny. Bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że nie tylko tu jest istotny ten etyczny element, prawda, i moralny, ale również i ta pełnia tego słowa znaczeniu odpowiedzialność. Skoro mówimy o poświęceniu się tutaj, dajmy na to, w przypadku rodziny, no to bierzemy pod uwagę, jeżeli można tak w ten sposób się zwrócić, wszystkich członków rodziny. I oczywiście tutaj zaraz powstanie problem, no jak to? Przecież jeżeli rodzina nie jest na naszym terenie, prawda, ona jest nie wiem, rozsiana po całej Polsce, weźmy tak sobie to zagadnienie, to no jak się skontaktować? Jak niejako podzielić tą opiekuńczość na te członkami rodziny, na jednym czy nad wieloma, bo różnie to może być, prawda? To może dotyczyć nawet dwóch członków seniorów, prawda? I to niestety też jest niezależne od nas, prawda? Więc wydaje mi się, że no, tu jest chyba dosyć poważna rzecz. Jak to spróbować podzielić?
Panie Marku, tak, zmierzamy już do końca, tak, bo nam się kończy audycja.
Zadaję pytanie właśnie, jak ksiądz profesor by to widział, prawda? No bo jakby nie było, no to jest dosyć ważne. Ten czynnik społeczny, prawda? Czy on się da niejako przełożyć na działanie z punktu widzenia opieki jako takiej na tylko na rodzinę, czy właściwie powinniśmy wziąć to szerzej? Jak ksiądz profesor to widzi?
Chyba to jest bardzo złożona kwestia i bardzo trudna i od razu mówię, że nie jestem w stanie w ciągu kilku minut na to odpowiedzieć. Natomiast uważam, że generalnie jest tak, że ludzie są zobowiązani moralnie do tego, aby świadczyć pomoc osobom, które z którymi są związani więzami rodzinnymi, krwi czy jakiejś przyjaźni. Jest to przede wszystkim zobowiązanie moralne, etyczne.
Tak, tak, tak.
I na poziomie sprawiedliwości jest bardzo trudno tutaj to rozstrzygnąć. Natomiast tam, gdzie wchodzą kwestie moralne, etyczne, to jest kwestia zawsze wrażliwości sumienia. I jest tak, że w tej samej rodzinie z trójki dzieci jedno będzie bardzo wrażliwe moralnie i czujące, że ma powołanie i misję do zaopiekowania się chorą osobą, a inny w ogóle będzie bezradny i przerażony, bo nie ma poczucia, jest gotowe ewentualnie dać pieniądze, ale nie przewijać czy obmywać. I tutaj trzeba naprawdę każdy przypadek przeanalizować inaczej, ale
indywidualnie.
Moralność jest tutaj...
Księże profesorze, proszę wybaczyć jeszcze, bo tak jak państwo byli uprzejmi, że czas leci, ale jeszcze tak pozwolę sobie tylko wejść w słowo, chociaż tego bardzo nie lubię, ale czy ksiądz profesor nie wziął pod uwagę, czy też własnych doświadczeń, obserwacji, przeżyć i tak dalej, czy ksiądz profesor nie wziął pod uwagę również takiego elementu, no ja się nawet boję powiedzieć, proszę tego nie brać dosłownie, ale kiedy ja pozwolę sobie zaobserwować i porobić kilkanaście, bo zajmuję się tym już od 10 lat, jak powiedziałem.
Krótko.
Więc czy nie ma czegoś takiego, jak to się mówi, spychanie odpowiedzialności na kogoś innego, prawda? To znaczy, no jest dwóch braci, czy tam trzy siostry i tak dalej, nieważne, prawda? Ale okazuje się, no nie, już powiem o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, że czasami niejako i zaistnieje coś takiego, że no cóż, skoro ta mama jest nasza u ciebie, prawda? Nie będę tu, dajmy na to u Kowalskiego, prawda? A mają to same nazwisko, więc jest u Jacka Kowalskiego, prawda? Więc trudno, no ty bierzesz rentę i tak dalej, to wszystko, więc bierz odpowiedzialność. Czyli inaczej mówiąc, no nie wiem, ten czynnik ekonomiczny, który jest dla mnie w rozumieniu bardzo paskudny, proszę wybaczyć, księże profesorze, jest bardzo paskudny, bo dlaczego, że nie ma jakby w tym odpowiedzialności. No jak można w ten sposób przekładać to na i dzielić jakby odpowiedzialność pełny tego słowa znaczeniu?
Dobrze, panie Marku, ale niestety musimy skończyć audycję, bo już kompleta się zbliża. Także dziękujemy za to pytanie. Czy ksiądz może w paru słowach ustosunkować?
W paru słowach jest trudno ustosunkować się do tego, bo z jednej strony oczywiście, że gdyby motyw ekonomiczny był przeważający, to jest to niegodziwe. Natomiast z drugiej strony to jest też tak, że jeżeli ktoś bardzo dużo pracuje i w związku z tym wydaje swoje pieniądze, bo musi i zawieźć do lekarza, i kupić leki, i ugotować obiad, ofiaruje swój czas, to inni powinni wspierać finansowo. To jest kwestia naprawdę dogadania się, miłości. Jezus uczył nas, że problemów międzyludzkich, wrażliwości nie rozwiążemy tylko i wyłącznie na płaszczyźnie sprawiedliwości, jeżeli nie będzie zaangażowana miłość miłosierna. I do tej miłości miłosiernej wzywał także święty Jan Paweł II, którego też przywołuję tutaj jako człowieka, który właśnie na to zwraca uwagę. Dziękuję bardzo państwu i wszystkim, którzy stawiali dzisiaj pytania i dawali świadectwo. To jest wielka sprawa, że potrafimy z taką miłością podchodzić do osób chorych, cierpiących, starszych. Niech te świadectwa będą zachętą dla wszystkich, którzy zmagają się z tymi trudnościami.
Dziękujemy za wszystkie telefony. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Romualdowi Jaworskiemu. Serdecznie Bóg zapłać, księże profesorze.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać również za zaproszenie i za możliwość uczestnictwa w tym ważnym temacie.
Będziemy mogli jeszcze prosić.
No myślę, że tak.
Dzięki. Dziękujemy również panu Jarosławowi za realizację audycji.